dociekliwych dzieciaków.
8 minut po godzinie 9, sobota. Dzisiaj budzi nas słońce. Myślę, że trudno o lepszą pobudkę. No chyba, że ktoś lubi chlup-chlup zimną wodą prosto w nos i to też skutkuje. Tu jeszcze do tych sposobów pobudkowych dołączymy radio i program Radionauci. W radiu od samego rana Jarek Pachczyński, który realizuje program. Anna Jaworska, dzień dobry, jestem w studiu. A środa to był Dzień Kota. Zuza Rodowczyk przed godziną 9 w swoim programie o zwierzętach właśnie poświęciła swój czas kotom, oj, bo to bardzo ciekawe zwierzęta i czasami trzeba im pomóc wiedzieć, jak się z nimi obchodzić. I skoro tak, to rozpoczniemy piosenką o kociaku, który jest chyba najbardziej rozbrykanym kotem, jakiego znam.
Gdyby tygrysy jadły irysy. Gdyby tygrysy jadły irysy, to by na świecie nie było źle. Bo każdy tygrys irysy by gryzł, a mięsa wcale nie. Jakie piękne życiorysy miały wtedy by tygrysy. Z antylopą mógłby tygrys iść do kina i irysy by w tym kinie sobie wcinał. Mógłby sobie wziąć irysów pełną teczkę i wyruszyć z owieczkami na wycieczkę. Mógłby pójść na podwieczorek do gazeli, gdzie na pewno by serdecznie go przyjęli. Każdy kochałby tygrysy i do wspólnej prosił misy i z radości każdy chodziłby na rzęsach, gdyby tygrys jadł irysy zamiast mięsa. Tylko jest kwestia, że taka bestia straszny apetyt zazwyczaj ma. Zapas irysów w paszczach tygrysów zniknąłby w ciągu dnia. W sklepach byłyby napisy: brak irysów przez tygrysy. Człowiek musiałby w ogonku stać i czekać i nie dostałby irysów ani deka. Mógłby pisać w książkach życzeń i zażaleń i wyjść z siebie. I z powrotem nie wejść wcale. No, a gdyby obok siebie musiał sterczeć, to instynkty miałby człowiek wprost krwiożercze. Każdy z zemsty za irysy powygryzałby tygrysy i ze złości nie zostawił ani kęsa. Gdyby tygrys jadł irysy zamiast mięsa.
Radio Nauci. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
No tak, tygrysy to bardzo duże koty, więc wspomnieliśmy Środowy Dzień Kota, chociaż oczywiście tygrys to nie jedyny duży kot. Radzę być czujnym, bo przypominam, że dzisiaj jeszcze będzie konkurs dźwiękowy, więc budźcie się, kochani. Będę was zapraszać do tego, abyście zgadywali dźwięki, które dla was dzisiaj przygotowałam. To będzie nieco później. Chciałam też przypomnieć, że 20 lutego mamy święto już zupełnie innego zwierzęcia. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wielorybów. Dlaczego to ważne, o tym powiem za kilka minut. Zapraszam was też do słuchania dzisiejszego programu, chociażby między innymi dlatego, żeby zabrać was na bardzo ciekawe lekcje i pokazać, w jaki sposób mogą uczyć się wasi rówieśnicy. To audycja Radionauci w Radiu Poznań. Pora zapytać, czym w średniowieczu bawiły się dzieci. Jak mielono zboże na mąkę i jak ciężka była wojowa zbroja. Tego wszystkiego można dowiedzieć się na przykład w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Jednak na razie nie można oczywiście organizować dużych wycieczek szkolnych, więc historycy zapraszają dzieci na lekcje muzealne w internecie. Jak wyglądają takie lekcje? Gdzie się odbywają? To telewizyjne studio z muzeum oglądają. Rafał Muniak.
Znajdujemy się aktualnie na sali edukacyjnej, która normalnie służy nam do prowadzenia zajęć stacjonarnych, gdzie przyjeżdżają do nas goście. Natomiast trzeba pamiętać, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji, więc musieliśmy wyjść jako muzeum do przodu, jeżeli chodzi o wykorzystanie współczesnych technologii.
Bo to wygląda trochę jak studio telewizyjne.
Lekcje online są taką formą, która uważamy, że najlepiej się teraz w tym momencie, użyję takiego kolokwialnego słowa, sprzedaje, ale rzeczywiście w ciągu tygodnia potrafimy prowadzić po ponad 20 zajęć. Uderzamy bardzo mocno w Polonię, co mi się bardzo osobiście podoba, bo mamy kontakty właśnie z Polonią z Hiszpanii, z Kanady, z Irlandii przede wszystkim, bo i te szkoły się do nas odzywają. Natomiast jak wygląda przeprowadzenie takich lekcji, jak to widzi uczeń, czyli patrzymy w kwadracik, w którym znajduje się pan, no to w jaki sposób zachęcić młodzież i dzieci do tego, żeby były zainteresowane historią, to przede wszystkim stawianie na pokazywanie przedmiotów, porównywania tego, co było w średniowieczu, a co jest teraz. Przykładem takim są chociażby zabawki, które w średniowieczu, wiadomo, były wykonane z drewna i mamy taką podstawową zabawkę, o której mówimy, czyli o koniku drewnianym. Czym jest tak naprawdę konik? Trzeba sobie zadać pytanie. Koń po prostu w średniowieczu był środkiem transportu, a w naszych czasach co jest? Samochód. Więc czym się bawią teraz chłopcy? Samochodzikami. I trzeba szukać analogii do świata współczesnego, bo w ten sposób możemy dotrzeć najprościej do tych dzieci. Ja musiałem nauczyć się grać w niektóre gry komputerowe, które w życiu nie grałem i które pewnie bym osobiście nigdy nie grał i nie polecał nikomu. Ale jednak idąc za tą młodą dziecięcą, trzeba wiedzieć, do czego się odnosić, czym można do nich trafić.
Wśród tych przedmiotów między innymi topory, miecze, tarcze.
Dwa nagie miecze. Oba są wzoru wczesno-średniowiecznego. Uderzenia mieczu. Miecz, proszę się, nie bać. Tamburyn, prościzna, nie ma problemu.
Do czego ten tamburyn wam służy?
Oczywiście do pokazywania dzieciom, jakie instrumenty się znajdowały, jakie dźwięki można było wydobywać.
Tarcza?
Oczywiście, dźwięki tarczy.
W ten sposób średniowieczni wojowie ogłaszali, że są trochę zdenerwowani.
No, zdenerwowani bym raczej nie powiedział. Tutaj było to wykorzystywane w przypadku różnego rodzaju świąt, jak też i w przypadku walki, tak, do przestraszenia wroga, czyli wydania pewnego dźwięku, który stanowi przerażenie. Mamy nadzieję oczywiście przy wykorzystaniu tego dźwięku, że nasz wróg się przestraszy, straci, że tak mówię, entuzjazm do walki i wygramy bitwę.
Podejdźmy do kolczugi. Ciężka.
Około 16-17, a nawet bym powiedział 18 kilo, około 10 tysięcy kółeczek, które zostały wykorzystane do zrobienia takiej kolczugi.
Metalowych.
Wszystko metalowe oczywiście, a czas produkcji jednego kółeczka mniej więcej to są 3 minuty. Ty razy 10 tysięcy, no i wychodzi nam ile mamy kółeczek.
No jeszcze trzeba je połączyć, tak?
To już nawet nie będę wspominał, ile czasu to zajmuje, tak? Więc naprawdę jest to ciężka praca, ale wszystkie przedmioty, które mamy na sali są wykonywane tymi dawnymi technikami. Tu nie ma nic użytego, żadnego współczesnego narzędzia. Nikt nie używał żadnej szlifierki kątowej.
Mamy też żarno.
To wszystko, co widzicie wy tutaj, może wam dzieci oglądać przez internet. My właśnie w ten sposób trafiamy do młodzieży i do dzieci poprzez pokazywanie tego, jak to działa i oczywiście zachęcenia, że jak tylko skończy się ta cała pandemia, no to wtedy oni nas odwiedzą.
Oczywiście eksponaty jak najbardziej autentyczne. No i jak słyszeliśmy, wykonywane starymi technikami. No ale żebyśmy nie zatrzymali się w średniowieczu, już za chwilę wybierzemy się w kosmos, bo tam wydarzyło się coś ważnego.
Dzień dobry, radionauci. Stało się. Łazik Perseverance wylądował na Marsie. Świat obiegło pierwsze zdjęcie wykonane na czerwonej planecie przez sondę. W kolejnych dniach powinniśmy spodziewać się kolejnych zdjęć i filmów z lądowania, ale NASA przygotowała dla głodnych astronomicznej wiedzy specjalny portal, na którym możemy obejrzeć symulację tego, jak wyglądało lądowanie łazika na Marsie. Ciekawi? Zaczynajmy! Strona znajduje się pod adresem ice.nasa.gov i nazwa nie jest przypadkowa, bo na własne oczy zobaczyć możemy nie tylko symulację lądowania Perseverance na Marsie, ale od tego zacznijmy. Po wejściu na stronę ukazuje nam się odnośnik do symulacji 3D misji Mars 2020, bo sonda została wystrzelona w zeszłym roku. Po kliknięciu otworzy nam się nowa strona. Po załadowaniu modelu ukaże nam się sonda lecąca w kierunku Marsa. Obok zobaczymy parametry lotu, takie jak prędkość, wysokość i czas pozostały do lądowania. Możemy oczywiście przyspieszać i zwalniać animację. Możemy też dowolnie manipulować obrazem, to znaczy przybliżać, oddalać, obracać, tak by zobaczyć każdy szczegół aż do samego lądowania na Marsie. Strona ice.nasa.gov to nie tylko misja łazika Perseverance. Możemy też obejrzeć, jak wygląda Ziemia z kosmosu, jak wygląda Układ Słoneczny, a także obejrzeć symulacje lotów sond New Horizons, Cassini, Voyager czy Juno. Do naszej dyspozycji oddano też symulacje różnych zjawisk na Ziemi, widzianych z kosmosu. I tak możemy obejrzeć cyklon, burzę piaskową i wiele, wiele więcej. Miłej zabawy! Ode mnie to tyle na dziś, bez odbioru.
To jest kolejny marsjański łazik, który poleciał na czerwoną planetę. Przyglądam mu się właśnie w internecie i on jest bardzo podobny do takiego robocika, który nazywał się Wall-E. Pamiętacie ten niezwykły animowany film? Naprawdę, to jest, myślę, młodszy kuzyn Wall-E'ego. Musicie sami to zobaczyć. Dzisiaj piękna pogoda, prawdziwie rodzinna sobota. No a co, jeżeli ktoś ma ochotę na coś przepysznego? A ciekawe, czy na Marsie ktoś byłby w stanie upiec ciasto. Nie, nie mówię o ludziach, którzy tam się wybierają, ale cały czas szukamy odpowiedzi na pytania. Oczywiście pośród wielu ciekawych spraw, które nas, ludzi, nurtują. A propos kosmosu, szukamy odpowiedzi na pytanie, czy gdzieś istnieje w kosmosie jakieś inne życie, inna cywilizacja. No ciekawa jestem, jakby smakowało kosmiczne ciasto. A jeszcze co do łazika, NASA wybrała nazwę Perseverance, bo to po angielsku znaczy wytrwałość. I to było bardzo ciekawe, ponieważ ogłoszono konkurs na imię dla łazika i wyobraźcie sobie, że tak to bardzo zafrapowało konkursowiczów w Stanach Zjednoczonych. Przysłano 28 tysięcy propozycji i ta jedna, jedyna właśnie wytrwałość zwyciężyła. Zapraszam was teraz, kochani, zgodnie z zapowiedzią do udziału w konkursie dźwiękowym. Dzisiaj właśnie będziemy bawić się w dźwięki. Ja wam proponuję konkretne dźwięki, a wy odgadujecie, co tak brzmi, co taki dźwięk wydaje. Konkurs jest telefoniczny, możecie dzwonić drużynowo, to znaczy ze swoimi rodzicami, z siostrą, z bratem, jeżeli tylko dodawam to otuchy. Numer do studia 618-654-654. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś chętny, a do wygrania oczywiście, tak jak to zwykle w Radionautach bywa, książki. Czekam na wasze zgłoszenia. Marchewkowe pole będzie towarzyszyło nam w konkursie, a do nas dodzwoniła się, zdaje się, bardzo młoda konkursowiczka Helenka. Dzień dobry, Helenko. Dzień dobry, Helenko. Musisz mówić głośno, żeby wszyscy cię słyszeli. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, teraz to się udało. Helenko, będziesz odgadywać poszczególne dźwięki, dobrze? I odpowiesz na pytanie, co taki dźwięk wydaje. I od razu cię ostrzegam, że żebyś się na początku nie wystraszyła. Posłuchajcie, co tak brzmi. Uwaga. O, jakieś to duże zwierzę musi być. Posłuchajmy jeszcze. O tak. Dobrze. Brawa dla Helenki. Brawa dla Helenki i dla taty. Punkt pierwszy macie już na swoim koncie. Teraz jeszcze dźwięk numer dwa. Co tak brzmi? Dobrze. Helenko, co to jest?
Koń.
To tata musi powiedzieć, co Helenka odpowiedziała. Tato, pomocy.
Koń.
A, że koń. Nie, ale można by udawać, że to robi koń. A posłuchajcie, to teraz słuchajcie, zróbmy tak. Wyjdźmy z zoo, podpowiem wam, że nie jest to koń i przejdźmy do kuchni. Posłuchajmy jeszcze raz tego dźwięku. Helenka, co to jest? Co to jest?
Ubijanie jajek.
Ubijanie jajek, bardzo dobrze. Ubijanie jajek, punkt drugi na waszym koncie. A teraz mam prośbę do taty. Powiedzcie mi państwo, czy dzwonicie z Poznania?
Nie, z okolic.
Z okolic Poznania, dobrze. To teraz mam taką prośbę. Tata nie podpowiada. Spróbujemy, żeby Helenka zrobiła to całkowicie samodzielnie. Helenko, teraz wychodzimy na ulicę. Co to jest, jak myślisz? Co wydaje taki dźwięk?
Można powtórzyć?
Jeszcze raz dźwięk, tak?
Tak.
Dobrze, uwaga. Co tak brzmi? Na ulicy podpowiem. Co to może?
Tramwaj.
Tramwaj?
Tramwaj mówi.
Tramwaj, dobrze. Helenko, brawo, brawo, brawo dla taty i brawo dla ciebie. Zwyciężyłaś w naszym konkursie, wygrywasz książkę pod tytułem Potęga liczb. To jest książka z wieloma ciekawostkami dla takich dzieci jak ty. Gratuluję bardzo serdecznie. Helenko, ile masz lat?
3,5.
Helenko, bardzo się cieszę. Słuchaj, jesteś najmłodszą konkursowiczką w tym programie. Więc tym bardziej gratuluję, bardzo dziękuję tacie i pozdrowienia również od nas, od zespołu Radionautów dla Franciszka.
Dziękujemy.
Pozdrawiam bardzo serdecznie, nie rozłączajcie się jeszcze z nami. Mamy w Radionautach dowód na to, że lekcje plastyki nie muszą być nudne. Przekonali się o tym na przykład uczniowie z klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie. Ich nauczycielka, Karina Winny, poprosiła, by odwzorowali obrazy klasyków światowego malarstwa, żeby wcielili się w postaci z ich dzieł. I efekty tej zabawy, taką żywą galerię światowego malarstwa, można już oglądać na stronie szkoły.
To jest autoportret Fridy Kahlo. Świetnie odtworzyła cały klimat obrazu. Tutaj ona sama opowiadała o tym, jak rodzina współpracowała przy tworzeniu tego obrazu. Mama pomagała przy makijażu, ubierała włosy. Nawet tata przyczynił się do tej wstążki, która tutaj biegnie na dole. Jest ona wykonana z papieru toaletowego. Wiem, że Kasia bardzo się starała tutaj pokazać i światło, i układ postaci, i te wszystkie detale. Kolor tła też bardzo ważny. Ułożenie postaci, mina postaci.
Skąd pomysł na takie działanie?
No na pewno chodziło o to, aby dzieci w tej dobie izolacji troszeczkę współpracowały z rodzicami, żeby coś wspólnie stworzyć, troszeczkę odnieść się do obrazów, które były stworzone bardzo dawno, ale jednocześnie pokazać je z humorem, z jakąś taką dozą dystansu do własnej osoby.
To jest kolejny klasyk.
Dziewczyna z perłą Vermeera. Kilka osób podeszło do tego tematu i też tutaj klasyka, ale trudna do pokazania, bo działanie światło-cieniem bardzo duże, prosta forma, ładne rozłożenie, harmonijne barw i to, żeby obraz właśnie odpowiadał oryginałowi, trzeba było to zachować.
Zadanie wbrew pozorom niełatwe.
Problem rozpoczynał się na początku, kiedy trzeba było wybrać obraz, dopasować do rzeczy, które już mamy w domu, żeby się przebrać, żeby stworzyć dekorację tła, odpowiednio się ustawić, ale obrazy te, które wyszły bardzo dobrze, zazwyczaj były zrobione grupą osób i to byli rodzice lub rodzeństwo.
Jeszcze widzę Magritte.
Tak, troszkę surrealizmu. Tutaj uczeń, nawet wiem, że malował tło osobno, po to, żeby nawiązać do obrazu. Samo jabłko było przyklejone taśmą klejącą, więc mówił, że trudno było je utrzymać w miejscu przez dłuższy czas. Też niby obraz prosty w formie, ale ustawić wszystko, odpowiednio proporcje ułożyć w tym tle było sztuką.
Jest pani zaskoczona efektem tych prac?
Tak, dzieci, był to temat zadany klasą siódmym, ale te klasy są już dojrzalsze, one inaczej podchodzą do tematu plastyki i sztuki, więc wiedziałam, że będą to dobre prace, ale niektóre naprawdę przerosły moje oczekiwania.
Prawie dorównują mistrzom.
Są to wierne kopie, a często jeszcze lepsze, dlatego że sięgają gdzieś po jakiś pastisz. Może nie było to zamiarem, ale jest praca, w której przedstawiona jest dama z gronostajem, a dziewczyna przypadkowo ma jeszcze smartwatcha, więc gdzieś to już zakrawa o pastisz też.
Co dzieciom daje taka zabawa?
Początek to sam wybór obrazu, więc trzeba było przez te kilka stron na właśnie internecie przejść, żeby wybrać ten odpowiedni dla siebie. Zadaniem też było wgłębienie się w technikę mistrza, w jego tematykę. To też pozwoliło na krok w historię. Część mówiła, że fajnie było spędzić czas z rodzicami, że był to pretekst do tego, żeby trochę pośmiać wspólnie, zrobić coś razem i że fajny pomysł na to, żeby jakoś ten czas twórczo spędzić.
Myślę, że to bardzo poważne, twórcze wyzwanie. Są w internecie takie aplikacje, które pozwalają na przykład wkleić naszą twarz w taki obraz mistrza i nagle mogłabym się stać dziewczyną z perłą z obrazu Vermeera, który został tutaj przed chwilą wspomniany. Ale oczywiście wykonanie takiej pracy, ustawienie scenografii, zrobienie zdjęcia to naprawdę nie lada wyzwanie. Gratuluję wszystkim uczniom, którzy go się podjęli. A my za moment wybierzemy się na chwilę na ocean. Myślę, że dzisiaj na niebie tęcza się nie pokaże. Deszcz chyba padał nie będzie. Poranek jak najbardziej słoneczny i ta niebieska i żółta kredka, gdyby ktoś chciał namalować dzisiejsze niebo, jak najbardziej wystarczy. No chyba, że z okazji Światowego Dnia Wieloryba będziecie jeszcze chcieli dorysować wieloryba. Więc może teraz zastanówmy się, jaką kredką można by to zrobić i posłuchajmy wiersza Juliana Tuwima.
Był sobie pan Maluśkiewicz, najmniejszy na świecie chyba. Wszystko już poznał i widział, z wyjątkiem wieloryba. Pan Maluśkiewicz był tyci, tyciuśki jak ziarnko kawy. A oprócz tego podróżnik, a oprócz tego ciekawy. Więc nie można się dziwić, że ujrzeć chciał wieloryba. Bo wieloryb jest przeogromny, największy na świecie chyba. Pan Maluśkiewicz wesoły, że mu się podróż uśmiecha, zrobił sobie z początku łódkę z łupinki orzecha. A żeby miękko mu było, dno łódki watą posłał. Potem z jednej zapałki wystrugał cztery wiosła. Zabrał worek z jedzeniem, namiot i wina beczkę, rower i różne narzędzia. Wszystko na tę łódeczkę. Gramofon, radio, armatę, strzelbę, nabojów skrzynkę, futro, ubrania, bieliznę. Wszystko na tę łupinkę, bo wszystko było malusie, tyciuchne, tyciunieczkie. Bo przecież sam Maluśkiewicz był tyciuteńkim człowieczkiem. Wziął łódeczkę pod pachę, wsiadł w samolot motyli i powiedział do Gdyni. Po godzinie już byli. Zameldował się w porcie u pana kapitana. Czy jest miejsce na morzu? Wystarczy, proszę pana. Więc się pan Maluśkiewicz zaraz puścił na falę. Płynie sobie i płynie coraz dalej i dalej. Morze ciche, spokojne i gładziutkie jak szyba. Ale jakoś nie widać. Nie widać wieloryba. Wiosłuje jednym wiosłem, dwoma, trzema, czterema. Już 2 tygodnie płynie, a wieloryba nie ma. Woła, cip, cip, wielorybku. Gdzie ty jesteś, rybeńko? Pokaż mi się choć tylko tyciutko, tyciuteńko. Już 2 miesiące płynie, a wieloryba nie ma. Aż się zmęczył biedaczek i coraz częściej drzemał. O, z jaką by się rozkoszą na lądzie wreszcie wyspał. Aż któregoś dnia patrzy, a przed nim jakaś wyspa. Wziął łódeczkę pod pachę, wszedł na wyspę bezludną. Odpocznę, myśli, i wrócę. Jak go nie ma, to trudno. Pojeździł sobie po wyspie rowerem na wszystkie strony. 3 dni był w tej podróży i wrócił bardzo zmęczony. Nastawił sobie gramofon, popił, potańczył, pośpiewał, zabił komara z armaty i chce spać, bo już ziewał. Trzeba namiot ustawić, zabiera się do dzieła. Wbija gwoździe do ziemi, nagle wyspa kichnęła. Kichnęła i tak ryknęła. A to znów sprawka czyja. Jaki to śmiałek gwoździe w nos wieloryba wbija. Wieloryb? Pan Maluśkiewicz tak się na cały głos drze. Nie wieloryb, głuptasie, lecz jego lewe nozdrze. Pod wodą jestem, rozumiesz? Ciesz się, żeś cało uszedł. A wyspa? Jaka znów wyspa? Do mego nosa, koniusze. Zatrząsł się pan Maluśkiewicz. Kto mnie tu znowu łechce? Nie łechcę, tylko się trzęsę. Już się widzieć nie chcę. Wziął łupinkę pod pachę, zaraz do morza się rzucił, szybko popłynął do Gdyni i do Warszawy powrócił. Teraz, gdy kto go zapyta, czy widział już wieloryba, nosa do góry zadziera i odpowiada, no chyba.
No pewnie, ja myślę, że pan Maluśkiewicz na wielorybie czuł się zupełnie jak łazik na Marsie. Są tu pewnie jakieś podobieństwa. Kochani, życzę wam udanej soboty, bardzo słonecznej niedzieli i usłyszymy się w waszej audycji już za tydzień, czyli w kolejną sobotę po 9:00. Program zrealizował Jarek Pachczyński, a do usłyszenia mówi Anna Jaworska.
Radio Nauci.